Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym na początku serdecznie pozdrowić Was od naszego zboru w Solcu Kujawskim. Już znacie mnie, ja Was trochę też znam i my też troszeczkę mnie znacie już. Kilkakrotnie byłem już tutaj w zborze, usługiwałem też tu w zborze. No i nie ukrywam, zawsze mnie tu ciągnie. Od już ładnych paru lat bardzo dobrze się znamy z Tadeuszem szczególnie i jeśli tylko to jest możliwe, to nie zawsze tak jest, że mam taką możliwość, bo pracuję, jak wiecie, w szpitalu, praca jest kontraktowa, więc na kontrakcie to jest trudno po prostu sobie tak zaplanować cokolwiek, żeby na przykład tak jak sobie planują niektórzy urlopy wcześniej, nawet są zobligowani do zaplanowania takich urlopów, muszą się wpisać gdzieś na kartę. No w przypadku takiej pracy kontraktowej jeszcze w szpitalu, to powiem Wam, nie za bardzo to jest możliwe, dlatego że no, nieobecność zawsze w pracy jest związana też z finansami. No wiadomo, i wtedy ten tydzień, jak się wygospodaruje, może na początku wakacji, tydzień na końcu, to już jest dobrze. Także dziękuję Bogu, że taką możliwość mam teraz. Jestem tutaj. Wczoraj już sobie zrobiłem ładny spacer tutaj po Wiśle. No i po prostu wszystko mi się to szczególnie podoba. No, bardzo, bardzo lubię być w Wiśle. Rozważałem Słowo Boże też. Myślałem sobie w czasie podróży, czym mu służyć. I tak mi różne tematy przychodziły na myśl, ale powiem Wam, tak jakaś pustkę miałem w głowie, nic mi się nie układało. No ale tak już później wieczorem już zaczęło coś może układać, coś zaczęło ożywać. Tak przynajmniej myślę, że coś w moim sercu zaczęło ożywać. I właśnie taka zasada, której się nauczyłem, żeby jednak nie ściągać kazań znikąd. Wiem, że to nie jest takie proste, bo zawsze to wymaga jednak tego, że człowiek musi swoje wysiedzieć przed Bogiem, przed Słowem Bożym. Zawsze gdzieś musi sobie pospacerować, pochodzić, pomyśleć, a jak jeszcze jest pustka, nabożeństwo się zbliża, no to człowieka zaczyna to trochę niepokoić, że jeszcze się nic nie ma. Ale naprawdę jak człowiek się modli i wyczekuje to jestem przekonany i tak przez te wiele lat się tak nauczyłem. Było też bardzo różnie w życiu, jest różnie, prawda? Ale ta zasada jakby towarzyszy mi, że żeby jednak coś, co ma przynieść korzyść ludziom, to musi człowiek skądś wziąć. Jedna z moich koleżanek zastanawiała się, jak pomóc swojej koleżance, taka lekarka, swojej bliskiej koleżance, która ma raka w tej chwili, jest w bardzo ciężkim stanie, ma przerzuty. Jak jej pomóc? Pytała mi się, jak pomóc jej? No, wiem, że ona sama potrzebuje pomocy. Przede wszystkim ona sama potrzebuje nawrócenia. I tak przyszło mi na myśl, tak na serce, a co ty chcesz jej dać? Co ty chcesz jej dać? Powiedz, w jaki sposób chciałabyś jej pomóc? Bo to nie jest takie proste. No możesz oczywiście, no tam rady medyczne, ale jeżeli ona mnie się pyta tak z takiej strony duchowej, to ja się też chciałem zapytać, w jaki sposób ty chcesz jej pomóc. Bo jeżeli ty nie weźmiesz z prawdziwego źródła, to ty nic nie dasz jej. Ty sama potrzebujesz być napełniona z prawdziwego źródła. Musisz wziąć coś najpierw od Boga, bo taka jest zasada. Musisz najpierw coś wziąć, żeby dać. Jeżeli sama nie naczerpiesz, jeżeli sama nie weźmiesz, to nie będziesz w stanie nikomu nic dać. I tak w ostatnim czasie też właśnie rozmawialiśmy. Ja mówię, że droga zbawienia to jest, że to, co człowiek ma właściwie zrobić dla drugiego człowieka, to wskazać mu drogę. Wskazać mu drogę. To jest nasz obowiązek, wskazać człowiekowi drogę, jaką tą drogą on ma pójść. Czy to jest w chorobie, czy w jakiejkolwiek sytuacji w życiu, nasz jakby obowiązek polega na tym, żeby człowiekowi wskazać właściwą drogę. Ale musisz tą drogę sam człowiek tą drogę musi znać, żeby człowiekowi wskazać. Tak jak to było z przewodnikiem, który, jak wiecie, często używa takiego stwierdzenia, że jeżeli będziemy patrzeć na przewodnika, albo dosłownie on jest naszą drogą, jeżeli będziemy na niego patrzeć, to dojdziemy do celu. Myślę, że ona mówiła tak, ostatnio mi powiedziała, coraz więcej zaczynam rozumieć z tego, co chcesz mi przekazać. Ta lekarka tak powiedziała, że coraz więcej rozumie z tego, co chcesz mi przekazać. Jakby otwiera się jej to, samej otwiera się najpierw to serce, otwiera się ten umysł na to Boże Słowo. Ja jej mówię, widzisz, to, co do mnie najbardziej przemówiło w życiu, był taki moment, kiedy sobie uświadomiłem, że droga do Boga prowadzi tylko poprzez Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi. Przecież ja byłem wychowywany w kulcie wielu, wielu dróg. Wielu dróg, wielu pośredników, wielu świętych. Wierzyłem w to głęboko, że droga do Boga prowadzi poprzez modlitwę do świętych. A to, co najbardziej było znaczące w moim życiu, że Duch Święty dotknął się mojego serca i powiedział, że tylko jedna droga prowadzi do Boga. Jedna droga. Jakie to jest proste, a jak dla wielu ludzi jest to trudne do przyjęcia, że tylko jedna droga prowadzi do zbawienia. Jest tylko jedna prawda. Jeżeli człowiek wejdzie na drogę, pozna Bożą prawdę, a prawda go doprowadzi do życia, wiecznego życia. Najpierw musisz wejść na drogę, aby poznać prawdę, a prawda, jeżeli będziesz w niej trwać, doprowadzi cię do wiecznego życia. I ważne jest, żeby te dwa etapy były spełniane w naszym życiu. Wejścia na drogę, jaką jest Pan Jezus, a potem trwania w Nim, jako w Bożej prawdzie, trwania każdego dnia, aby dojść do wiecznego życia. Nie wystarczy tylko wejść na drogę, ale trzeba na tej drodze być, trzeba na tej drodze trwać. Jezus powiedział, że wąska jest ścieżka, wąska jest droga, która prowadzi do wiecznego życia. Ona jest wąska. Tego człowiek musi bardzo mocno patrzeć na tą drogę. Musi patrzeć, jak ma iść, żeby nie zbłądzić, żeby z niej nie zejść. I to jest bardzo ważne, wejść na drogę i trwać na tej drodze. I wtedy jest ta gwarancja, że będziemy mieli pewne, otwarte szeroko wrota wiecznego życia. Życie w prawdzie to jest ponad wszystko zadanie Bożego Ducha, żeby ludzie wierzący żyli w prawdzie. Dzisiaj mamy tą pamiątkę zesłania Ducha Świętego taką historyczną. Ja powiem szczerze, że nawet zapomniałem o tym. Może to też niedobrze, ale przecież to życie nasze to jest ta codzienność, prawda? To jest to codzienne życie. I obyśmy, każdy z nas mógł żyć w Bożej prawdzie. Prawda odnosząca się przede wszystkim, do Boga. Prawda odnosząca się do Boga, do tego, jaki Bóg jest, żeby poznawać Jego jako Boga żywego. Jaki jest Bóg? Jacy my jesteśmy przed obliczem Boga? Jaka jest wieczność, która nas czeka? Wszystko to mamy zawarte w Bożym Słowie. Boża prawda. Chciałbym dzisiaj usłużyć taki temat, który sobie tak rozmyślałem i który jest jakby taką cząsteczką malutką tego rzucenia na całość, na Słowo Boże jako na całość. Otwórzcie może Księgę Judy, święty list Judy i tam jest w wersecie 6 napisane takie słowo. List świętego Judy, rozdział, werset 6. Tu nie ma rozdziałów, jest tylko jeden rozdział. Werset 6. I posłuchajmy uważnie, bo to jest Boże Słowo, a chciałbym właśnie na podstawie Bożego Słowa, żeby ta prawda docierała do naszych serc. Niech Słowo Boże mówi do nas. Tu czytamy, aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Jest tu mowa o aniołach i o upadku aniołów. Pan Bóg, kiedy mówi Juda, a chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie. To jest dla przypomnienia wam i mi, którzy my dokładnie wiemy. To są słowa ostrzeżenia dla mnie i dla was. I myślę, że to Duch Święty czyni w dzisiejszych czasach. On buduje nas, ale też poprzez ostrzeżenia. Ostrzeżenia są zbudowaniem. Jeśli człowiek zostaje ostrzeżony, to się cieszy. Wiecie, my czasami źle rozumiemy ostrzeżenie. Ostrzeżenie jako ostrzeżenie coś nam się wydaje jako coś ostrego, coś takiego gwałtownego. Ale zwróćcie uwagę, jak wdzięczny musi być człowiek, kiedy zostaje ostrzeżony przed przepaścią, przed skrzyżowaniem, na którym się musi zatrzymać. Wiele takich różnych przykładów jest w naszym życiu, gdzie ostrzeżony człowiek to jest człowiek wdzięczny. Wdzięczny człowiek. Gdyby nie został ostrzeżony, by zginął. Jakby potem mógł mieć wyrzuty, dlaczego mnie nie ostrzegłeś? Ostrzeżenie. I Pan Bóg mówi do nas, chce nam to przypomnieć, bo my to już wiemy. Ale Słowo Boże jest tak cudownie napisane, że ono prawdy, które my już znamy, na nowo nam odświeża. Na nowo ożywają w naszym sercu prawdy, które my znamy. Wiecie, jeżeli kaznodzieja czy ktokolwiek chce wymyśleć coś innego, to jest w dużym, w jakimś błędzie. On nic nowego nie wymyśli. Bo prawdy, które już są zawarte, one są przypominane. Naszym obowiązkiem jest przypominać to, co my już wiemy. I to mówił Juda, i to przypomnę wam, że też mówił nam o tych sprawach, mówił Piotr, który powiedział: uważam za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Zaciutowić troszeczkę. Przez przypominanie, żeby w naszym życiu było przypominanie. Wiedząc o tym, że już rychło trzeba będzie mi rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił, dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Przypominanie. I teraz zobaczcie, tu jest napisane: aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie. I wiecie, to słowo właśnie mnie bardzo zajęło, tak jakby zainteresowało. Co to znaczy opuścić swoje własne mieszkanie? Pan Bóg dał aniołom mieszkanie. Dał im mieszkanie, jak potem jeszcze poczytamy, to było coś niesamowitego, w jakim oni przebywali mieszkaniu i jaki mieli okręg działania. Przewyższa to nasze zrozumienie, nasze pojmowanie tej rzeczywistości, w jakich ten świat duchowy się w ogóle jakby obraca. I czytamy, że będziemy do tego powracali przez najbliższe parę minut, że z powodu ich pychy, z powodu buntu tych aniołów zostali oni jakby musieli opuścić to mieszkanie, musieli opuścić, zostali wyrzuceni, zostali strąceni za to, że nie zachowali zakreślonego dla siebie okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie. Ja zaraz się przekonałem, ma to bardzo też jakby odbicie też do naszego życia, bo Pan Bóg każdemu z nas daje mieszkanie. Pan Bóg każdemu z nas daje określony okręg działania. Ale wiecie, co wszystko może popsuć w życiu, w kontakcie z Bogiem? Pycha. Pycha wszystko niszczy. Pycha wszystko zrujnuje. Pycha zrujnuje moje życie. Pycha zrujnuje życie każdego z was. Pycha zrujnowała już nie jeden zbór. Jeżeli diabeł kiedykolwiek chce posłużyć się, chce kogoś zabić, to robi to poprzez pychę. Pycha jest najgorszym z wszystkich grzechów. Bo od pychy wszystko się zaczyna. To jest ta niegodziwa myśl, która powstaje w naszym życiu i w naszych umysłach, która może doprowadzić nas do najgorszych instynktów, do najgorszych działań. Wszystko zaczyna się od pychy. Dlatego oni są dla nas ostrzeżeniem, że aniołów, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, opuścili swoje własne mieszkanie, w którym było im tak cudownie, to jest dla nas, my tego nie pojmiemy w naszych tutaj rzeczywistości ziemskiej. W jakim oni byli mieszkaniu? A mimo to szczególnie szatan zapragnął, gdzieś w jego myślach pojawiła się ta niegodziwość zrównania się z samym Bogiem. Bycia tak wielkim jak Bóg, znaczyć tyle, co Bóg. I wiecie, jak Pan Bóg jest konsekwentny w karaniu pychy. Może już nie jeden z was to odczuł na własnej skórze. Ja też to odczułem za moją pychę nieraz. że Pan Bóg bardzo konsekwentnie karze pychę człowieka. Może jest wobec wielu innych spraw pobłażliwy, ale wobec pychy nigdy Pan Bóg nie jest pobłażliwy. I wiecie, straszna konsekwencja spotkała aniołów, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, są trzymani w wiecznych pętach. I są trzymani w ciemnicy na wielki dzień sądu. Wieczne pęta i wieczna ciemnica. Ale to jeszcze nie koniec, bo dopiero sąd ich czeka. Ten wyrok dopiero oni jeszcze usłyszą. Póki co są trzymani w wiecznych pętach, które nigdy się nie skończą, i w ciemnicy na wielki dzień sądu. Tak samo czytamy w liście Piotra, w drugim rozdziale, gdzie też czytamy: Pan Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli. Zgrzeszyli grzechem pychy. Lecz strąciwszy do otchłani, to są konsekwencje, strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach. A więc zobaczcie, wieczne pęta, ciemnica, mroczne lochy, aby byli zachowani na sąd. Przypominacie sobie taką historię z Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, 18 werset. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 18 werset. Powróciło owych 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe. Nie było to bezpieczne. Pan zna serce ludzi. I Pan wie, że człowiek jest żądny rzeczy wielkich. Jest żądny rzeczy wielkich. I Pan Jezus bardzo szybko sprostował ich. Oni przychodzą z radością, mówiąc, że demony są im podległe. Zobaczcie, motywacja. Zobaczcie, Pan Bóg patrzy na serce. I co Pan Jezus im powiedział? Widziałem. To są niesamowite słowa. Kto był obecny przy upadku aniołów? Kto na to patrzył, kiedy oni byli strąceni z wysokości? Kto na to patrzył? Kto był tego świadkiem? Kto miał w tym udział? Sam Pan nasz Jezus Chrystus. Odwieczny Syn Boga. Gdzie jest napisane: widziałem. Któż mógłby to powiedzieć? Bracia i siostry, kto może tylko to powiedzieć? To tylko nasz Pan mógł tak powiedzieć. Ten, który jest Słowem, Logosem, który był u Boga, zanim świat powstał i przez którego wszystko zostało stworzone. Niebo i ziemia i wszelkie władze i wszelkie zwierzchności. Czytamy: wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. I On powiedział: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Ten upadek był szybki, był jak błyskawica. I Pan Jezus potem mówi: oto dałem wam, ja wam dałem. Nie, że wam są podległe, ale ja wam dałem moc, abyście deptali po wężach i skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie. Nie z tego się radujcie. I tu można powiedzieć: no Panie Jezu, tak to trochę tak inaczej już brzmi, że nie z tego akurat, bo tak by było dobrze się z tego uradować, że te demony są nam podległe. A Pan Jezus mówi: nie z tego się radujcie. A radujcie się raczej z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Z tego się radujcie. A na mnie polegajcie, a mi ufajcie, bo ja wam dam moc. Ja wam daję moc, abyście deptali po wężach, po skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Bracia i siostry, Pan Bóg nie chce oddać chwały nikomu. Jeżeli ktokolwiek ma cień przypisania sobie chwały, to Pana Boga tam nie ma. A niestety żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych, gdzie ludzie zamiast się cieszyć z tego, że ich imiona są w wieczności zapisane, cieszą się, że demony są im podległe. Myślę, że to jest o tyle niebezpieczne, że człowiek zawsze chce ograbić Boga z Jego chwały. Chce ograbić Boga z Jego mocy, z Jego majestatu i przypisać sobie coś. A przez to przypisanie sobie coś możesz sam wypaść z Bożego mieszkania. Diabłu tylko o to chodzi. Wiecie co, kiedy popatrzymy na początek Bożego Słowa, popatrzymy na ogród Eden, powiecie sobie, przecież my to wszystko znamy. Pewnie, bo my znamy i my sobie tylko przypominamy. My sobie tylko przypominamy. Zobaczcie, w jakim pięknym mieszkaniu. Czy wyobrażacie sobie piękniejsze mieszkanie niż te, które Pan Bóg stworzył dla człowieka? Przecież takie samo mieszkanie stworzył dla aniołów. A tu widzimy, że Pan Bóg stworzył takie samo mieszkanie dla człowieka. Ale wiecie co, zaraz, bo jeszcze chciałem coś odczytać. Może jeszcze zanim przejdę tutaj, to chciałem jeszcze coś odczytać z księgi Ezechiela. Zanim przejdę do tego. Księga Ezechiela, to będzie 30. XXVIII rozdział. Coś jeszcze wspomnieć o tym mieszkaniu, jakie Pan Bóg dał aniołom. Jest napisane w 28 rozdziale Księgi Ezechiela i doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zanudź śpij żałobny nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan, ty, który byłeś odbiciem doskonałości. Jakiego Pan Bóg stworzył jutrzenkę? Jaką stworzył? Doskonałą stworzył. Anioł światłości. Był stworzony jako ktoś doskonały. Byłeś odbiciem doskonałości, obdarowany mądrością i skończonym pięknem. Odbicie doskonałości, pełny mądrości i skończonego piękna. Takim był, takim został stworzony. Czy możemy sobie coś piękniejszego wyobrazić? Na pewno nie. Odbicie doskonałości, pomyślcie, odbicie doskonałości, pełen mądrości, pełen, a także skończonego piękna. Nie stworzył Pan Bóg niczego piękniejszego. Anioł światłości był ten, co już było najpiękniejsze, już nie było niczego piękniejszego w niebie. Byłeś w Edenie. Jakie piękne mieszkanie Pan Bóg im dał. Byłeś w Edenie, w ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie. Karneol, topaz, jaspis, chryzolit, beryl, onyks, szafir, rubin, szmaragd. Ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię. Byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Takie mieszkanie miał. Cóż można było powiedzieć więcej potrzeba? Czego jeszcze więcej? Jest napisane, nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię. Widzicie, kochani, pycha. Pycha. Największa niegodziwość przed Bogiem. I taki zamysł pojawił się w sercu anioła światłości, który stał się aniołem ciemności, kiedy został zrzucony. Ale jakie on miał mieszkanie? O jakie cudowne mieszkanie Bóg się zatroszczył dla nich? Jaki im okręg działania wytyczył? Ale wszystko to zmarnowali. Wszystko to zniweczyli, podeptali przez jedną niegodziwą myśl. Oby się zrównać z Bogiem. Oby się zrównać z Najwyższym. Żeby wstąpić na szczyty obłoków, na szczyty niebios. Taka pojawiła się gdzieś w nich taka myśl. I zostali szybko zrzuceni, jak błyskawica na ziemię. Pycha. I nawet jeszcze w tej samej księdze, w 31 rozdziale czytamy, dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, ponieważ był wysokiego wzrostu i wierzchołkiem swoim sięgał obłoków, a jego serce wzbiło się w dumę z powodu jego wielkości. A więc nie tylko był piękny z powodu piękności, ale też z powodu wielkości, bo Pan Bóg ustanowił go wielkim. I on z powodu wielkości, a wielkość, o kochani, to jest bardzo ludzka sprawa już, być wielkim. Być wielkim. Całe nasze kształtowanie naszego całego życia, cała nasza pielgrzymka na tej ziemi, śmiem twierdzić, polega na tym, że Duch Święty nas tak kształtuje, aby być małym w oczach Boga, żeby być uniżonym w oczach Boga. I cała szkoła Boża na tym polega. Ale człowiek ma naturę inną, chce być wielki. Zobaczcie nawet, jak apostoł Paweł i wielu apostołów, i wielu mężów Bożych musiało sprawdzać swoje serca przed Bogiem. Musiało sprawdzać swoje motywacje przed Bogiem, aby nie pojawiła się niegodziwa myśl, chcę być wielki. Przypominacie sobie takiego Barucha, który był mężem Bożym, który tak bardzo się trudził, że już był zmęczony, ale Pan Bóg odkrył jego myśl w sercu. Baruchu, twój problem polega na tym, że chcesz być wielki. Chcesz być wielki. Nie żądaj rzeczy wielkich, bo ja jestem Bogiem. Ja sadzę, ja wypleniam. Ja burzę, ale też ja buduję. Ja wszystko czynię. A ty chcesz być wielki? Ciesz się, że możesz stać przed moim obliczem i że możesz mi służyć. Dlatego, bracia i siostry, w księdze jeszcze Izajasza też to jest bardzo pięknie zapisane, ten fragment, który mówi o tym upadku jutrzenki. Tu jest też to napisane w 14 rozdziale. Jest powiedziane, o jakże spadłeś z nieba. To był huk. To był huk. Słowo o to jest zawsze szok. To jest coś, co było szokiem. To było, nasz ludzki język nie wypowie tego. To było tak gwałtowne, tak raptowne, tak potężne, jak huk, jak błyskawica. O jakże spadłeś. Z nieba. Ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów, a przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpił na niebiosa. Swój tron wyniosłem ponad gwiazdy Boże. Zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Zobaczcie, dokładnie Pan Bóg znał jego myśli. To powtórzone jest tutaj, dokładnie to, co myślał, to, co zamierzał uczynić. Ale Pan Bóg to odkrył. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przepaści. I teraz chcę powrócić do tego ogrodu Eden. To się dokonało tam. Ale co się dokonało na ziemi? Bracia i siostry, Pan Bóg stworzył piękne mieszkanie. Ogród na wschodzie. I tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo. Wyobraźcie sobie życie bez drzew? Uświadomcie sobie, jakie byłoby życie bez drzew. Pan Bóg dobrze wie, gdzie umieścić człowieka i co dla człowieka jest dobre. To są drzewa, a nie miasta, nie duże jakieś aglomeracje. Są tacy, którzy mówią, a ja bym się dobrze czuła na Manhattanie. Manhattan. Taka jedna siostra z Bożej kiedyś powiedziała, wiesz co, bo ty tak mówisz o tej przyrodzie, a ja najlepiej czułabym się na Manhattanie. bo tam się ciągle coś dzieje. No ale przecież Pan Bóg nie stworzył Manhattanu. Pan Bóg stworzył na mieszkanie dla człowieka piękny ogród. Bo Pan Bóg wie, co jest dobre dla człowieka. I tam w tym ogrodzie było, a nie wiadomo, ile było drzew. Myślę, że to był ogromny ogród. To nie był taki ogródek, jak my mamy. Tylko to był ogród piękny. I tam były różne drzewa. I były także drzewa dobre do jedzenia, bo Pan Bóg wie, że tego człowiekowi potrzeba. Drzewa, które wydają owoc. I to wszystko Pan Bóg stworzył. I rzeka wypływała z Edenu. Pan Bóg się zatroszczył o nawodnienie tego ogrodu. Nie tylko jedna rzeka, tam kilka rzek płynęło. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden. Po co? Aby go uprawiał i strzegł. Bo Pan Bóg wie, że to jest dobre dla człowieka. Takie piękne mieszkanie. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. To jest ten okręg. To jest to mieszkanie. I powiedział do niego, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Jaka proporcja, zobaczcie. Ja się tak czasami zastanawiam, jakie są niesamowite Boże rozkazy. Czy takie ludzie wydają rozkazy? Pomyślcie, jaka proporcja w tym jest rozkazie. Człowiek najczęściej takich rozkazów, ja nie widzę, żeby takie rozkazy człowiek wydawał. Możesz jeść z wszystkich drzew ogrodu, z każdego tego drzewa możesz jeść. To jest Boży rozkaz. A tylko z jednego nie. Przecież taki rozkaz aż rozwesela. To z wszystkich mogę, tylko nie z tego jednego? No tak. Nie ucieszyłbyś się? Dlatego jest napisane, że Boże rozkazy, Pan Bóg, który daje ludziom, to one aż rozweselają. Aż napawają radością, wdzięcznością, bo to są Boże rozkazy. To nie są ludzkie. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno. To jest Boży rozkaz, gdzie Pan Bóg mówi, możesz jeść z wszystkich drzew ogrodu, tylko z jednego ci nie wolno. I to jest Boże mieszkanie. I oczywiście potem Pan Bóg jeszcze zatroszczył się o zwierzęta, zatroszczył się o to, żeby było małżeństwo. O to wszystko się Pan Bóg zatroszczył. Stworzył cudowne warunki. Lepszych nie mógł stworzyć. Tak jak w niebie, tak i na ziemi. Wszystko, co najlepsze dał człowiekowi. Tylko to jedno nie wolno ci. Bo Pan Bóg wie, że kiedy by zjadł, już Pan Bóg wie, co się stanie z człowiekiem, kiedy by to spożył. Na pewno umrzesz. Na pewno zginiesz. I to jest nieodwołalne. Ale wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. I tutaj sobie zapisałem dzisiaj rano taką notatkę, że szatan tak naprawdę wprowadza ludzi w wielką konsternację. Pomyślcie nad tym, co on mówi. Pomyślcie, co mówi ten, który kiedyś był odbiciem doskonałości i mądrości skończonej. Pomyślcie, w jaki sposób on wpływa na ludzi, jak on działa na ludzi. Wprowadza w ich serca konsternację, zasiewa w ich sercach wątpliwość. On nic innego nie musi zrobić, tylko zasiać w sercu wątpliwość. Pan Bóg mówi coś, czego my mamy być pewni, a diabeł robi wszystko, żeby zasiać wątpliwość. Konsternację. W pewnym sensie wprowadza taki chaos w serce człowieka przez jedno pytanie. Wprowadzi nieład, wprowadzi chaos. Wprowadza chaos w nasze myślenie. Miesza. Miesza. Dlatego, że jest chytry, że jest przebiegły. I zadaje takie pytanie. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu możecie jeść? Wiecie, ja wam powiem taką historię praktyczną. Jechałem kiedyś, byłem na Śląsku i spieszyłem się bardzo na pociąg. I już byłem w przejściu podziemnym i po prostu tam każda minuta, każda sekunda już się mi liczyła, a ja jeszcze miałem bagaż ze sobą. I w pewnym momencie tak szturchnąłem chłopaka jednego, mówię do niego, która godzina jest? A ja z północy jestem, więc jestem przyzwyczajony do tego, że się mówi 4:15, w 4:30, za 15:15, za 10:15. I wiecie, ja tak w pośpiechu go zaczepiłem i mówię, powiedz mi szybko, która jest godzina? A on powiedział, za 3/4, w 4:45. I taki wprowadził chaos w moje myślenie, że ja stanąłem głupi. Ja nie wiedziałem, musiałem się znowu zatrzymać przy kimś i zapytać się jeszcze raz, żeby mi powiedział po mojemu, która jest godzina. On powiedział, za 3/4, w 4:15. Wprowadził taki chaos w moje myślenie. I to właściwie w pewnym sensie stanęło mi przed oczami, kiedy tutaj czytamy, czy nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. A kobieta odpowiedziała tak, możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Możemy jeść owoce z każdego drzewa tego ogrodu, bo tak Pan Bóg powiedział po prostu, z każdego drzewa tego ogrodu możecie jeść. Z każdego drzewa tego ogrodu możecie jeść. Proste. Z każdego drzewa tego ogrodu mogę jeść. Dla mnie jest proste. A on mówi tak, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Jak? Zaraz, nie wszystkich drzew. Chaos. I on już wprowadził chaos w nią, już tam. Już tam zaczęło coś się dziać. Tylko z owocu, ona odpowiedziała wprawdzie, że tylko z owocu drzewa, które w środku ogrodu rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Chcielibyśmy być tacy jak Bóg? I myśl przewodnia to będziecie tacy jak Bóg. To jest myśl przewodnia. To było to, co zostało zasiane w ich myślenie, w jej serce. Ta niegodziwość. Będziesz taka jak Bóg. Będziesz znała dobro i zło. Będziesz tak mądra. Będziesz wszystko wiedzieć. A ten owoc taki ładny, taki godny pożądania. I zerwała. Pycha. I co się stało? Natychmiast zostali usunięci z raju. Natychmiast. Usłyszeli wyrok i zostali usunięci. Pycha strasznie jest karana. Wiele jest takich przykładów w Biblii, ale przejdę do pewnego króla. Księga Królewska, druga Księga Królewska. I był taki król, który miał na imię Uzjasz. Druga Księga Królewska, 26 rozdział. Wiecie, poczytajcie sobie o Uzjaszu, ponieważ to jest bardzo ciekawe, co tam jest napisane. Był Dawid, był Salomon, ale był też Uzjasz. I jak poczytacie sobie o Uzjaszu, zobaczycie, jak wielkie, jak wspaniałe mieszkanie miał Uzjasz, stworzone przez Boga. Czasami gdzieś ta postać jest pomijana, a zauważcie, jak wielce był ubłogosławiony ten król. Myślę, że po Dawidzie i po Salomonie to był trzeci. Uzjasz. Jak wielce był ubłogosławiony, jakie piękne mieszkanie Pan Bóg dla niego stworzył. Jaki okręg działania mu dał. Zobaczcie, ten król, Uzjasz, był, Pan Bóg tak darował za czasów jego panowania, że wszystkie wojny, które były za niego, wszystkie wygrywał. Nie jest powiedziane, że jakąkolwiek wojnę przegrał. To jest bardzo ciekawe. Żadnej wojny nie przegrał. Walczył z Filistyńczykami, i Pan Bóg dawał mu zwycięstwo. Walczył z Amonitami. Pan Bóg dawał mu zwycięstwo. Mało tego, Amonici składali mu haracz. Mało tego, rozbudował kraj. Rozbudował. Można powiedzieć, że rzemiosło, na dzisiejszy język przemysł, a także rolnictwo było na szczycie. Nie było już większej potęgi w Izraelu, jak za czasów Uzjasza. Jeśli chodzi o rozkwit rzemiosła, rozkwit zbrojeniówki, a także rolnictwa. Uzjasz zbudował baszty w Jeruzalemie, pobudował, gdzie tylko mógł, to budował. Czytamy, że zbudował baszty na pustyni, kazał wykuć liczne cysterny, gdyż miał dużo bydła, zarówno w Szefeli, jak i na równinie. Rolników, winogrodników miał mnóstwo. Na górach, na rolach uprawnych miał bowiem zamiłowanie do rolnictwa. Miał potężną armię bojową. Miał wspaniałych naczelników, miał dzielnych wojowników. Miał potężne uzbrojenie, wszystko miał. I miał dobrych doradców, co się bardzo liczy. Miał Zachariasza, który go uczył bojaźni Bożej. I dzięki temu, że był taki doradca, Uzjasz chodził drogami Pana. Miał stworzone wspaniałe mieszkanie. We wszystkim Pan Bóg mu błogosławił. Jego sława nawet rozeszła się daleko. Cudownej bowiem doznawał pomocy, aż doszedł do takiej potęgi. Doszedł do takiej potęgi wielkiej, że gdy doszedł do potęgi, wzbiło się pychę jego serce ku jego własnej zgubie. Wiecie, i popadł w szaleństwo. W szaleństwo popadł. Wszedł do świątyni z kadzielnicą, aby złożyć ofiarę Panu Bogu z kadzidła, co było tylko dla kapłanów. On wyszedł poza ten okręg. On wyszedł ze swojego mieszkania. Wzbił się w pychę. Popadł w szaleństwo. Gniew, złość niesamowita na kapłanów. Trzymał w ręku tą kadzielnicę i w tym momencie, kiedy nią wymachiwał, bo oni mu powiedzieli: wyjdź król z przybytku, bo źle zrobiłeś, dopuściłeś się gwałtu, dopuściłeś się niegodziwości, tak się nie robi, tego ci nie wolno. I wtedy on w tej złości zaczął wymachiwać tą kadzielnicą. Myślał, że chyba już ma władzę absolutną. I wiecie, to jest niebezpieczeństwo. Kiedy człowiek dotajdzie, to chodzi do takiej potęgi, kiedy myśli, że już ma absolutną władzę i już nie ma nikogo nad sobą. Już nie musi się nikogo bać. Nie musi mieć żadnego autorytetu, bo on sam jest dla samego siebie Bogiem. I wtedy, kiedy trzymał tą kadzielnicę, co była w pewnym sensie symbolem uzależnienia jego od Boga, to taka dzielnica była tym symbolem jego uzależnienia, że jest Bóg, żywy Bóg, od którego musisz być uzależniony. Musisz skłaniać każdego dnia swoje kolana i szukać tego Boga, jak robiłeś całe swoje życie. Taka dzielnica to jest symbolem społeczności, jaką musisz mieć z Bogiem. A on sobie tą kadzielnicą wymachiwał. Ja jestem Bogiem. Wiecie, Uzjasz się strasznie rozgniewał, bo pycha niesie za sobą gniew. Wiecie, jak jestem czasami na kogoś obrażony, czasami sobie myślę różnie w tym, zadzwonić, nie zadzwonić, ale co tak naprawdę mnie trzyma przed tym, żeby zadzwonić? Co naprawdę mnie tak trzyma bardzo mocno, żeby nie pójść, nie porozmawiać? Co mnie tak trzyma, moja pycha? Bo się gniewasz. Ale dlaczego się gniewasz? Dlaczego jesteś taki rozdrażniony? Ponieważ pycha jest w sercu. A ciężko się ukorzyć. Wiecie, ostatnio powiem wam taką historię z życia, jak to jest ciężko się ukorzyć. Jest tak zawodowo. Przyszła do mnie pewna dziewczyna na zdjęcie. Młodziutka, miała 23 lata. No, robiłem jej zatoki. Ułożyłem ją, wytarłem jej ściankę ładnie. Czyściutko, żeby miała. Główkę jej przyłożyłem, zrobiłem zdjęcie. I po zrobieniu zdjęcia ona do mnie mówi tak. Mam dwa pytania do Pana. Pierwsze pytanie. Kiedy jest termin odbioru? A drugie pytanie. A dlaczego Pan nie nałożył mi fartucha? A ja mówię, no wiesz, Będę każdemu miał nakładać fartuch, jak mam 100 pacjentów, to bym chyba sam musiał. Do pewnych zdjęć, no głowa, no. Tłumaczyłem się. A ona mówi, i co? Może należą mi się przeprosiny? Ja wie, tak sobie pomyślałem. Aha, i ona jeszcze mówi tak, ja za 3 miesiące, aha, jak ja tak powiedziałem do niej, że tak się miotałem trochę, a ona do mnie mówi, niech pan mi głupot nie opowiada, bo ja za 3 miesiące kończę tą samą szkołę, co pan i pan powinien mnie okryć. I stoję, i ona stoi. Ja mówię, no i co? Ona tak do mnie? Może by mnie tak pan przeprosił? Ja mówię, no przepraszam. I ona tak do mnie mówi, co tak? Głupio panu, nie? Nie, no. Gotowałem się w środku, jak mi zaraz nie wyjdzie, to coś nie zrobię. Przepraszam, ale człowieka aż ponosi. No ale mówię, do widzenia. A ona mówi, i co, na stare lata tak się przydarzyło, nie? Ja mówię, przepraszam, do widzenia. No, nie powiem, żebym się nie zagotował. Ale wiecie, ona za 3 miesiące skończy szkółkę i podejmie pracę w zawodzie. No. Po 30 latach pracy w zawodzie takie mi się coś przytrafiło. No i tak sobie potem pomyślałem, jak tak opowiedziałem, tam dwóch lekarzy było i taka koleżanka, opowiedziałem tą historię im tam, to oni jakby mogli, od razu by ją tam, no a ja wiem, no, na dobrą sprawę miała rację, no co ja miałem zrobić. No jest, teoria się nieraz rozmija z praktyką, no przecież wiecie, jak jest w życiu. Macie teorię, macie praktykę. Ciężko jest zawsze iść zgodnie z duchem teorii, bo to jest niemożliwe w wielu wypadkach. No ale przyjdzie ktoś i wam zarzuci, że nie robicie zgodnie z duchem teorii, a powinniście coś zrobić. Jakbyście mieli w ogóle robić tak, jak was uczyli w szkole albo według ducha teorii, to byście nic nie zrobili. No ale prawdę miała, no rację miała. No. Ale mi powiedziała to w taki sposób, że aż mnie przeszyło. Już powiedziała mi na stare lata. Ja się nie czuję stary. Ona mi powiedziała, że jestem stary i że na stare lata głupio tak, nie? I wiecie, naprawdę to się tak dzieje, że człowiek jak, ale zeszło ze mnie zaraz. Wiecie, jakbym z nią dyskutował, gdybym podjął dyskusję z nią w tym momencie, z osobą, którą uczę, bo ja tych ludzi uczę, sam ich uczę, no. No to takich ludzi uczę. No mówię o nakrywaniu, ale nakrywa się w dzieci, nakrywa się w różnych sytuacjach, się nakrywa ludzi, ale nie zawsze, nie na każdego zdjęcia się nakrywa. Ona mi zarzuciła, że ja mi nakryłem. A wystarczyło, gdyby mi powiedziała, jestem na szkółce, proszę mnie nakryć. Ale ona tego mi też nie powiedziała. W każdym razie, kiedy już było po rozmowie, to byłem Bogu wdzięczny, że nie podjąłem z nią żadnej dyskusji. Że nie wchodziłem w żadną dyskusję, w żadną kłótnię, że nie dałem się sprowokować do kłótni. To było tylko to, że bardzo byłem Bogu wdzięczny. Że nie popadłem w jakieś dziwną ambicję, że jakim prawem ona mnie po 30 latach praktyki w zawodzie mi w ten sposób powiedziała. Jakoś tak mnie Pan Bóg uspokoił, uciszył i za to Bogu dziękowałem. Wiem, że kiedy człowieka ogarnie pycha, to za tym jest jakaś gniew, jakaś złość. Nie możesz się z tym pogodzić, jak to tak jest. Ale kiedy człowiek zda się na Boga, kiedy naprawdę wyciszy się i pozwoli się w tym momencie Panu Bogu poprowadzić, wiem, że przychodzi takie złagodnienie, wyciszenie, ukojenie. I jest pojednanie, bo ani już na następny dzień oj, nawet nie myślałem już o niej. W sensie jakiejś takiej, ja to mogę wspominać, ale nie w sensie jakiejś złości, czy żebym ja się na nią gniewał, czy coś. Nie mam tego, mam wolność w sercu. I zobaczcie, tak, kiedy Uzjasz się rozgniewał, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia, a kiedy tak się gniewał na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. Od razu była kara. Gdy arcykapłan Azariasz zwrócił się ku niemu, jak również wszyscy kapłani, oto trąd był na jego czole, wypchnęli go więc stamtąd, zresztą on sam śpiesznie wyszedł, gdyż Pan go nawiedził i do swojej śmierci pozostał trędowaty. Musiał opuścić to mieszkanie. Pycha. I bracia i siostry, tak jeszcze może ze Starego Testamentu, to tylko tak powiem ogólnie, jak to było z Dawidem, którego wydawałoby się nikt nie jest w stanie pokonać. I nic nie jest w stanie pokonać, bo wszędzie zwyciężał. Na polu bitwy był niepokonany. Był niepokonany, był niezwyciężony. A jednak szatan go podszedł. I w pierwsza Księga Królewska, 21 rozdział, pierwsza Księga Królewska, 1 Kronik, czytamy, że wtedy wystąpił szatan. Metoda od wieków na wieki, ta sama. Nic cię nie pokona, a ja cię pokonam. Chwila nieuwagi. Wystąpił szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida do tego, aby policzył Izraelitów. Pobudził go. Rzekł mianowicie Dawid do Joaba i do dowódców zbrojnego ludu. Ja chcę to powiedzieć, że dzisiaj bardzo dużo się liczy. Nie liczcie. Nie ma co liczyć. Czy dzisiaj jest was 100, a za rok będzie was 200? Nie liczcie, bo to jest pańska sprawa. Nie ludzka. To nie ma sensu. I policzył. I rzekł mianowicie Dawid do Joaba i do dowódców zbrojnego ludu. Idźcie i policzcie Izraela, abym znał ich liczbę, abym ja poznał. Co zasiał tak naprawdę w serce? Chodziło o tą liczbę, ale to coś więcej było. To było coś więcej. Tam w tym sercu była ta pycha. Chcę znać, chcę wiedzieć, jaką mam liczbę. I czytamy, lecz Joab rzekł, niech pomnoży Pan lud stokrotnie w porównaniu z tym, ile go teraz masz. Ten Joab, można powiedzieć, że miał swoją chlubną i niechlubną historię. Ale zobaczcie, że Duch Święty go używa tu potężnie. W tym momencie użył tego Joaba i manifestuje coś bardzo mocno przez tego Joaba, dowódcę wojsk, i mówi, niech pomnoży Pan Bóg, lud stokrotnie w porównaniu z tym, ile teraz masz. Lecz Panie mój królu, czyż nie są oni wszyscy sługami mego Pana? Po cóż to pyta mój Pan o te rzeczy? Po co? Co za motywacja? Po co ci to wiedzieć? Po cóż Pan o to pyta? Po co ma to być przewinieniem Izraela? Lecz słowo króla, widzicie, jak człowiek ma pychę, to tak to działa. Lecz słowo króla przeważyło. Przeważyło wobec Joaba. Więc Joab wyruszył i obszedł całego Izraela, po czym przybył do Jeruzalemu i podał Dawidowi cały wynik. A potem, lecz Lewitów i Beniaminitów nie doliczył do nich, gdyż rozkaz króla, widzicie, czym był dla Joaba? To nie było przewinienie. To była ohyda. Jak właśnie ktoś zapyta, ile was jest w zborze, to powiecie, a co cię to obchodzi? Ile jest, to jest. Bo dziś będzie nas 200, a jutro nie wiadomo ilu. Pan Bóg powiedział do Barucha, ja sadzę, ja wykorzeniam. Ja buduję i ja burzę. A ty żądasz dla siebie rzeczy wielkich? To jest ohyda. I za zło uchodziła ta rzecz w oczach Pana, więc ugodził on całego Izraela. Widzicie, za naszą pychę często cierpi cała społeczność. Nie myślmy sobie, że ja jako jednostka tylko za samego siebie biorę odpowiedzialność. Moja pycha, twoja, moja, może spowodować skutki na wielu z nas. I tutaj czytamy wtedy, że Dawid powiedział, zgrzeszyłem bardzo, iż uczyniłem tę rzecz, lecz teraz oddal grzech Wiesz, bardzo nierozsądnie postąpiłem. I co Pan Bóg powiedział? Oddalam? Dobrze, ukorzyłeś się. Dobrze jest poznawać Boga. Brat też mówił, poznawajmy Boga. Pan Bóg przebaczył, ale jaki skutek? Pamiętajcie, pycha nigdy nie ujdzie bezkarnie. Nigdy. Czy to w naszym życiu osobistym, męża wobec żony, żony wobec męża, wobec rodziny, wobec zboru, nigdy nie będzie bezkarna. Bóg ci przebaczy, ale skutki pychy poniesiesz, ja i ty. Ja już też ponosiłem. I wiem, jak to bardzo boli. I tak szczerze mówiąc, tego nikomu nie życzę. Mówi wprawdzie, że nierozsądnie postąpiłem, a wtedy przemówił Pan do Gada, do jasnowidza. W ogóle z Dawidem nie dyskutował. W ogóle nie dyskutował z nim. Mówi, idź i przemów do Dawida. Tak, tak mówi Pan, trzy rzeczy są ci przedkładam. Trzy rzeczy ci przedkładam. Miłosierny Pan, tak mówi, miłosierny Bóg, trzy rzeczy ci przedkładam, wybierz sobie jedną z nich, a ja ci ją spełnię. Udał się więc Gad do Dawida i rzekł do niego, tak mówi Pan, wybierz sobie. Albo 3 lata tułaczki, albo 3 lata głodu, albo 3 miesiące tułaczki przed twoimi wrogami, a miecz twoich nieprzyjaciół dosięgnie cię, albo 3 dni miecza Pana nad tobą w postaci zarazy w kraju, kiedy anioł pański będzie szerzył zagładę w obrębie wszystkich granic Izraela. A teraz rozważ, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. Nie ma zmiłuj się. Rozważ i odpowiedz. I wtedy Dawid odpowiedział Gadowi. I to świadczy o Dawida miłości do Boga. Dawid miłował Pana, miłował Boga. Dawid znał Boga i wiedział, że jego miłosierdzie jest wielkie w przeciwieństwie do ludzi. Wiecie, naprawdę, zdać się na karność Bożą, poddać się Bożej karności, to jest błogosławieństwo. Uwierzcie mi, nie ludziom, nie zdawać się na łaskę ludzi, ale zdać się na łaskę Boga, który jest miłosierny, ale kiedy ty będziesz w pokorze, to Bóg cię oszczędzi. Bóg cię zachowa, ale skutki poniesiesz. Ale to świadczyło, jak bardzo rozkochany był Bóg Dawid w Bogu i w Jego przykazaniach, w miłości Bożej. Wiedział, że wielka jest łaska Boża, która niebios sięga, wierność Jego obłoków sięga, jest wielkim Bogiem, a człowiek, jak cię zdepcze, to jeszcze po tobie pochodzi. Taki jest człowiek i nigdy nie powie dość, a Pan Bóg powie dość. I tu jest różnica między Bogiem a człowiekiem. Pan Bóg powie dość, starczy, a człowiek? Chyba, że cię w trumnie zobaczy dopiero. Taki jest przewrotny człowiek. I Dawid powiedział, jestem wielki rozterce. Lecz niech dostanę się raczej w ręce Pana. Gdyż bardzo wielkie jest Jego miłosierdzie. Lecz w ręce człowieka niechaj się nie dostaję. On wiedział, co to znaczy tułaczka. On wiedział, co to znaczy miecz. On wiedział. Wiecie, znacie historię z Saulem i wiecie, że nigdy temu człowiekowi nie było dość ścigania tego Saula do samego końca. Mimo, że ten okazywał mi miłosierdzie, łaskę, a mimo to tamten nie dał mu spokoju i do samego końca konsekwentnie. Gdyby Pan Bóg nie wkroczył, to do samej śmierci ścigałby tego Dawida, chociaż temu nic nie zrobił. Taki jest człowiek. Mściwy, pamiętliwy, który często mówi do Pana Boga, mówię to też o sobie, odpuść mi moje winy, ale ja odpuścić to nie chcę nikomu. I zesłał tedy Pan na Izraela zarazę, od której padło z Izraela 70 tysięcy mężów. Zapychę. I wtedy, kiedy tak się działo, Dawid powiedział do Boga, czy to nie ja nakazałem policzyć lud? To ja jestem tym, który zgrzeszył, popełnił tą wielką niegodziwość. A cóż uczyniły te owce? Panie Boże mój, niech Twoja ręka dotknie mnie i do mojego ojca, ale na Twój lud niechaj nie spada ta klęska. A jednak cały lud ponosił konsekwencje pychy króla. Tak, bracia i siostry, zbliżam się do Nowego Testamentu i będę niedługo kończył. Chciałem jeszcze zobaczyć, taki werset sobie spojrzę, który z Ewangelia Mateusza, 20 rozdział. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział. Znacie to też tą historię bardzo dobrze. Prośba matki synu Zebedeusza. To było nic nierealnego. Nic nie jest realnego, a to wszystko zostało zapisane, abyśmy o tym pamiętali i abyśmy sobie to przypominali. Dla naszego zbawienia jest to potrzebne, ku naszemu wychowaniu, ku naszej poprawie, abyśmy byli doskonali przed Bogiem. Abyśmy mogli cieszyć się Jego mieszkaniem i Jego obecnością w naszym życiu. Bo szczęśliwy jest człowiek, który jest blisko Boga, który w Panu Bogu pokłada nadzieję. Cóż więcej mu potrzeba? Że Pan Bóg pamięta o tobie i że kiedy przyjdzie czas, weźmie ciebie do siebie. A tutaj widzimy te ambicje. Mamusia przychodzi, synów Zebedeuszowych, z synami swoimi. Złożyła mu pokłon i prosiła go o coś, a on jej rzekł, czego chcesz? Pan Jezus wiedział. Rzecze mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli, jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. No właśnie, najpierw po prawicy, potem po lewicy, a potem może na tronie? A cóż to wykopać kogoś z tronu? Przecież o jakim my tu królestwie mówimy? Czy oni rozumieją, o czym mówią? Czy ona wie, o czym mówi? Ona nie wie. Ona myśli, że jest jakieś ziemskie królestwo, gdzie Pan Jezus będzie królem, a jej synowie będą siedzieli po prawej, po lewej stronie, a potem powalczą o władzę. No przecież nie może być tak, że całe życie być tylko po prawej albo po lewej stronie. Trzeba w końcu o władzę powalczyć. To tak jest wśród ludzi. I wtedy dlatego Pan Jezus odpowiedział, nie wiesz, o co prosisz. Nie wiesz, o co prosisz. Czy możesz pić kielich, który ja pić będę, mówił mu, możemy. Kielich, który Pan Jezus wypił, to my wiemy. I dlatego mamy na Niego patrzeć nieustannie, bo On zamiast doznać radości na tej ziemi, zamiast doznać należytej czci i wywyższenia jako król królów i pan panów, doznał hańby krzyża i musiał wypić kielich cierpienia za moje i za twoje grzechy. To był ten kielich śmierci, goryczy śmierci za grzechy nasze. I dlatego mamy patrzeć na Niego, bo zanim usiadł po swojej prawicy, najpierw musiał być ukoronowany przez ludzi, ale cierpieniem i hańbą. Ale był posłuszny swojemu Ojcu aż do śmierci krzyżowej. I Jan i Jakub też wypił kielich. Był jednym z pierwszych męczenników. Kiedy Duch Święty stąpił, zobaczcie, jak go niesamowicie musiał posilić. Jak Duch Święty go wzmocnił. Jak zasmakował Jakub, co to znaczy mieć Królestwo Boże w swoim sercu. Co to znaczy być w Królestwie? Co to znaczy być w Bożym mieszkaniu? Jak to jest dobrze być w Bogu, w Chrystusie? Tam nie ma nic złego. Kto w Chrystusie mieszka, nie grzeszy. Nie ma goryczy, nie ma zapalczywości, nie ma złości, nie ma nienawiści. Ma miłość w sercu, bo mieszka w Chrystusie. A poza Chrystusem, jak wypadasz, to cię diabeł dopadnie. Masz być w Bożym mieszkaniu, w Bożej obecności, blisko Boga. I tak właśnie Jakub potem był, kiedy położył swoje życie na ofiarę za wiarę w Pana Jezusa. On zakosztował innego królestwa. Zakosztował pokoju, radości, sprawiedliwości, miłości. O takie królestwo Panu Jezusowi chodzi. A nie o to, żeby być wielkim, żeby coś znaczyć. Ta wielkość Jakuba objawiła się w tym właśnie, że był posłuszny Bogu, że był poddany Bożej woli aż do końca swoich dni. Zasiąść po prawicy albo po lewicy, Pan Jezus mówi, to nie moja rzecz. Wiecie, to jest ta tajemnica. Bo Pan Jezus powiedział, to będzie lecz mojego Ojca, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. Przygotowane. Ten odwieczne to tam blisko Boga być. Gdzieś bardzo blisko, w Bożym Królestwie. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się. Dlaczego się oburzyli? Bo byli tacy sprawiedliwi. Dlaczego oni się oburzyli? Na Jakuba, na Jana, na tą mamę. Dlaczego się oburzyli? Pan Jezus wiedział, że w ich sercu jest taka sama pycha, jak i w sercu Jakuba, Jana i tej mamy. Oni się oburzyli, bo być może sami o tym myśleli. Ponieważ już nieraz rozmawiali, który z nich jest największy. Który znaczy, który nie. Przecież mówili o sobie, kłócili się ze sobą i Pan Jezus brał ich na bok i mówili, a o czym to tak rozprawialiście w drodze? Czy nie o tym, który z was jest największy? A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci, ale Pan Jezus przywołał ich wszystkich. Nie tylko Jakuba, Jana, mamę, wszystkich, bo Pan Jezus wiedział, co jest w ich sercach. I mówi, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolni. Nadużywają, bo są pyszni. Skąd się biorą nadużycia? Skąd się bierze samowola na ziemi? Z tego, że ludzie nie chcą uznać władzy Boga. Nie chcą poddać się Bożej władzy i autorytetowi Bożego Słowa. I dlatego stąd się biorą samowolę i bierze się nadużycie władzy. A stąd kwitnie przemoc, gwałt, rozboje, korupcja i wszystko się bierze z pychy. Ale nie tak ma być między wami. I tu jest ciekawe, Pan Jezus mówi o dwóch rzeczach. Ktokolwiek z was by chciał być między wami wielki. A któż by nie chciał być między wami wielki? Pan Jezus zadaje pytanie, a któż chciałby być między wami wielki? I wiecie, co mogło być w tym momencie w tych sercach? Tam aż kołatało. No, szczerze, jakby tak mieli się otworzyć, to chyba każdy z nich. Bo Pan Jezus mówi do nich, mówi, któż chciałby z was być między wami wielki? Chcecie być wielcy? No bo chcecie. Wszyscy. No to ja wam odpowiem, kto jest wielki. Ktokolwiek by chciał być między wami wielki, to niech będzie sługą waszym. Ale musiała opaść warga. Że mają być tylko sługami. To jest antidotum na wieczne życie. To jest lekarstwo na wieczne życie. Pokorna służba. Przypominacie sobie, co Pan Jezus powiedział, ktokolwiek już wykona to, co ma do wykonania, co ma do zrobienia, to co ma powiedzieć? Sługami nieużytecznymi jesteśmy. Bo co winniśmy zrobić, tośmy zrobili. I tyle. I to jest szczęście. Wiecie, jakie to jest szczęście? Taki, może mi jeszcze na koniec staje ten przykład tego Kaina. Wiecie, Kain tam złożył z plonów rolnych, a Abel złożył z pierworodnych swojej trzody. Myślę, że Kain złożył Panu Bogu to, co wypracował własnymi siłami, własnymi zdolnościami, własnym ja. Trudno było mu się pogodzić, że Pan Bóg nie przyjął to z jego ręki, ponieważ to był wytwór jego własnej pracy, jego siły, jego ambicji, jego własnego ja. Ale tą drugą ofiarę przyjął. Pan Bóg spojrzał na jedno i na drugie serce. I jest powiedziane, że Pan Bóg wejrzał na Abla najpierw. Nie na ofiarę, ale na Abla. I zobaczył, że w jego sercu jest pokora. Zobaczył, że w jego sercu jest przywiązanie do Boga, że jest miłość. On tego nie widział w sercu Kaina. Tam było moje ja. I kiedy przyjął ofiarę Abla, Kain się wzburzył. Moje nie przyjął. A tak się starałem. A tak pracowałem. tak bardzo, a tu mnie nie doceniono. I wtedy Pan Bóg mówi do Kaina coś bardzo ciekawego. Mówi: Kainie, czemu się burzysz? Czemu się zasępiasz? Wszak byłoby bardzo pogodnie i to jest twoje mieszkanie, to jest twoje szczęście. Bądź pogodny, bądź szczęśliwy. Byłoby pogodnie, gdybyś czynił dobrze. Żebyś się tym zadowolił. A on chciał coś więcej. On chciał chwały dla siebie. I wiecie, wyprowadził swojego brata na dwór i go zabił. Ale problem jest dalej. Kiedy Pan Bóg się pyta Kaina, gdzie jest twój brat? Tu jest problem. I wtedy on w swojej zuchwałości wobec Boga i pysze odpowiada: czy ja jestem stróżem mojego brata? Pycha. I wiecie, od razu został napiętnowany. Od razu został napiętnowany. I wszyscy, którzy myślą podobnie jak Kain, będą napiętnowani. Bądź charakteru Abla, ale nie bądź charakteru Kaina. Przypominacie sobie, co pewien potomek Kaina odpowiedział, że jeżeli go dziecko ukąsi, jak tam jest? W palec go draśnie, to on 100 razy temu dziecku odda. Skąd to wypływało? Ta zemsta, ta złość z pychy. Tak, bracia i siostry, i na koniec już ostatni werset chcę przeczytać, to jest Piotra. To jest werset, którym chciałem zakończyć. 1 Piotra czytamy. Najpierw jest powiedziane o napomnieniu dla starszych zboru, że starsi zboru, i Piotr tutaj nie mówi jako ktoś wyższy od starszego, tylko się nazywa starszym. Wiecie, to jest pokorny człowiek. Jak bardzo Piotr spokorniał, kiedy Duch Święty na niego stąpił. I bracia i siostry, co jest owocem Bożego Ducha? To jest pokora. To jest owoc Bożego Ducha, to jest pokora. Wszystko się od tego zaczyna i na tym kończy. I Piotr spokorniał, stał się pokornym sługą pańskim. I zobaczcie, tutaj mówi tak, starszych, a nie tam biskup, jakiś papież, ktoś tam, nie wiem, nikt z góry, ale jeden ze starszych, jeden z was. Zrównał się, równiutko, nic więcej. To jest pokorny człowiek. I zobaczcie, napisał starszych. Wśród was napominam, jako również starszy, nikt większy, nie jako apostoł, ale jako starszy i świadek cierpień Chrystusowych, bo jeżeli ktoś jest pokornym sługą pańskim, jest starszym, to musi być też uczestnikiem cierpienia Pana Jezusa, musi nieść ten krzyż oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Więc zobaczcie, i zarówno uczestnik krzyża, ale uczestnik Bożej chwały. To jest chluba. To jest chluba, być uczestnikiem krzyża, ale być uczestnikiem Bożej chwały. To jest chluba starszego. Paście trzodem Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu. Po Bożemu to znaczy nie dla zysków. Nie dla zysków, bo po Bożemu to znaczy nie dla zysków. Co to znaczy po Bożemu? To właśnie nie dla zysków. A co ja z tej służby będę miał? Co ja będę miał? Czy mi się to opłaca? Niestety, ale żyjemy w dobie strasznej manipulacji. Coś za coś. Za kazania płacą. Za służbę płacą. Za wszystko płacą. Tak jak w przemyśle, tak jak wszędzie, w całym świecie, już zasady obowiązujące wchodzą do kościoła. Jest napisane: lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, wzór dla trzody, żeby być wzorem dla trzody. Nie zawsze mi to wychodziło w moim życiu duszpasterskim i wiem, ale stara się. ale się stara, ale tego pragnie, ale to jest jego dążeniem, to jest jego pragnieniem, aby się Bogu podobać. Stara się. Wszyscy, jak się będziemy starać, to będzie dobrze. Jest napisane, lecz jako wzór dla trzody, a gdy się objawi arcypasterz, wtedy otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Zatraca się to. Uległość, pokora wobec starszych zatraca się. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg się pysznym sprzeciwia. Sprzeciwia się, ale pokornym łaskę daje, zarówno młodym pokornym, jak i starym pokornym. Dlatego jak widzisz, że starszy błądzi, to masz go napomnieć jak ojca, a matkę, a starszą niewiastę jak matkę. Zatraca się to. Jak ja, wiecie co, posiłem kiedyś napomnieć mojego pastora, on miał 80 lat, bo on cały czas mówił, że mu są lekarze niepotrzebni. Całe życie. Potem zachorował i byli mu potrzebni, ale to na koniec już życia. A w zborze miał lekarzy i kilku tych lekarzy było i zawsze on mówił, że lekarze są mu niepotrzebni. I tak sobie kiedyś pomyślałem, że pójdę mu i powiem, czemu on tak mówi, że lekarze mu są niepotrzebni? A jak będzie w potrzebie? I tak stanąłem przy nim, on tam z kimś rozmawia, już było po nabożeństwie i tak tupam, chodzę tak. Nic nie... Czekam, aż skończy. A on jakby specjalnie przedłużał. I chodzę tak. Chodzę drugą stronę. I w pewnym momencie on do mnie mówi tak za tego ramienia, z tym, co rozmawia. Co tak chodzisz? Idź już. Ja już wiem, o co chodzi. Już mi nigdy nie mówił nic złego lekarza. Wiecie, tak tupałem, chciałem się dobić. Delikatnie powiedzieć, żeby tak nie mówił. Naprawdę delikatnie, a nawet i to nie było potrzebne. Ale moje serce było dobrze nastrojone. I tak trzeba, mi się wydaje, to po latach wspominam jako doświadczenie. Co tak chodzisz? Idź sobie już. Ja już wszystko wiem. Nie musiałem o nic mówić. I młodsi mają być ulepszeni. Każdy z nas pod mocną rękę Bożą, mocna, potężna Boża dłoń. I wtedy, kiedy się ukorzymy, kiedy swoje troski, swoje zmartwienia, swoje utrapienia, wszystko to złożymy na Pana, jest napisane, biegnijcie wytrwale, wyścigu jest przed nami, patrząc na Jezusa, złóżcie na Niego ciężar i grzech, na Niego. On jest sprawcą i dokończycielem wiary. I złóżmy na Niego nasze troski, złóżmy na Niego, gdyż On ma o nas staranie. Nasze bolączki możemy Jemu powiedzieć. Bądźcie czujni, bądźcie trzeźwi. Przeciwnik wasz diabeł, widzicie? Czy On o was zapomniał i o mnie? Czy On o mnie zapomniał? On o tatku zapomniał? On o was zapomniał? Nie zapomniał. On chodzi. On chodzi. Dlatego trzeba być trzeźwym, trzeba być czujnym. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący. Jak sobie radzić z pokusą? Oddalić ją. Jeżeli pokusa tyczy się mediów, nie oglądaj ich. Często się tak mówi, ale naprawdę, kochani, tyle co kłamstw słyszymy dzisiaj, różnych kłamstw, i tyle manipulacji, jaka jest z mediów w tej chwili, bo po 2-3 godzinach jesteście wypukani z nabożeństwa. Jeżeli przyjdziecie teraz do domu i zaczniecie, włączycie telewizor, gwarantuję wam, po godzinie nic już nie będziecie pamiętać. Telewizja wypłucze was wszystko, bo diabeł ma sposoby manipulacji. On tak dociera do ludzi dzisiaj. Chcecie, to miejcie. To jest wasza sprawa, to jest wasza wola. Ale zrozumcie, że nie tworzycie wokół siebie czystej atmosfery. A czysta atmosfera jest potrzebna w trzeźwości. Jeśli człowiek jest czysty, to jest trzeźwy. A jak jest trzeźwy, to jest czysty. A co brudzi nas? I wtedy zabiera nam to trzeźwość. Nie jesteśmy w stanie racjonalnie patrzeć, oceniać sytuację. Coś popatrzeć z dystansu, przypatrzeć się czemuś. Nie, bo nas okłamują. Nie mamy czasu dla rodziny. Wydaje nam się, że ten czas nam tak szybko upływa, tak szybko leci. A dlaczego leci? Bo mówimy dzisiaj, tak szybko czas biegnie, to jest w pewnym sensie nasza wina. To jest nasza wina, bo spędzamy za dużo czasu przed telewizorem i to jest nasza wina, a potem nam czas ucieka. Nie ma czasu dla żony, dla dzieci, nie ma na nic czasu. I wtedy mówimy, ale ten czas biegnie, żyjemy w takich czasach, gdzie czas biegnie, bo biegnie. No bo biegnie. A jeżeli to usuniecie, to zobaczycie, że czas wam się spowolni. Czas wam się spowolni. Oczyścicie sobie atmosferę wokół siebie. Będziecie czyści, będziecie trzeźwi. Będziecie czuwający. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by tu pochłonąć. I teraz jest napisane, przeciwstawcie mu się mocniej w wierze. I bracia i siostry, ta wiara jest czerpana po prostu z Bożego Słowa. Duch Święty używa prawdy Bożego Słowa. I tak jest od wieków na wieki. W żaden inny sposób, jeśli my się nie napełnimy źródłem z Bożego Słowa, w żaden sposób nie mamy wiary. A możemy ciągle ubolewać nad tym, że mamy małą wiarę. I możemy wołać do Boga, Panie, przydaj nam wiary. A kiedy będziemy mówić, przydaj nam wiary, to wtedy Pan Bóg będzie mówił, otwórz Słowo. Nasycaj się Słowem, karm się Słowem. Poznawaj Bożą prawdę, żyj w prawdzie. Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę i będziecie wolni. Będziecie wolni. Niech was Bóg wszystkich błogosławi. Niech was Bóg wszystkich serdecznie błogosławi. Amen.